Anna Żak opowiada mi o swoich podróżach motocyklowych po świecie i po Afryce. Ja kiedyś miałam takie marzenie i w zasadzie no, mały wypadek spowodował, że nie pojechałam rowerem na Saharę.
O.
I tak sobie myślę, że tam niebo to dopiero musi być piękne, kiedy nie ma tych świateł i można zobaczyć po prostu od horyzontu po horyzont gwieździste niebo.
Tak. Aczkolwiek widać ten rozwój cywilizacyjny i tak jak słyszałam opowieści innych podróżników sprzed wielu lat, że przez Saharę jechało się po prostu piachami, teraz jest asfalt w idealnej jakości, jak się nie chce zjeżdżać z utwardzonej drogi, to można to przelecieć bardzo szybko. Ale tak, noce są piękne, ale to nie tylko na Saharze, no gdziekolwiek, gdzie śpi się pod namiotem, to można podziwiać gwiazdy i to jest świetne, że w różnych miejscach na świecie to, ten nieboskłon wygląda zupełnie inaczej. No i dla mnie to jest taka główna część podróżowania, to spanie pod namiotem i ta kawa rano z ładnym widokiem.
No dobrze, ale jadąc przez Afrykę, przez taką Saharę, ja zawsze się zastanawiam, jakby to była moja taka obawa, co z dostępem do wody na przykład.
No, jeszcze rowerem to będzie dużo, dużo trudniejsze, bo przemieszczasz się dużo wolniej. Z motocyklem plusem jest to, że przemieszczamy się dużo szybciej, więc ja mam zawsze camelbaga w plecaku, który ma tam z 2 litry wody, dodatkowo z jakieś 2 butelki jeszcze na motocyklu. No i to na taki jeden dzień zupełnie wystarczy. To byłoby wyzwaniem, jakby się jechało tylko przez Saharę, na przykład przez 5 dni, no bo wtedy nie jesteś w stanie załadować na motocykl takiej ilości wody i paliwa. Więc tu na szczęście, ja akurat jadąc przez Saharę, jechałam asfaltem, nie zjeżdżałam na części poza asfaltem, bo też w długo takiej dystansowej wyprawie trochę zwracasz uwagę na to, co chcesz zrobić, a co jest niewarte, powiedzmy, awarii motocykla. Jazda w głębokim piachu może się czasem skończyć spalonym sprzęgłem, więc nie chciałam tego ryzykować. No, pojadę oddzielnie na takie jeżdżenie tylko po pustyni.
Co trzeba spakować na taką wyprawę? No bo namiot, wodę, jedzenie, paliwo, jakieś ubrania. Jeżeli
części
już ubrania,
zapasowe.
Tak, jeżeli ubrania, to jakie? Czy można po prostu po drodze coś kupić i tak dalej?
Jeżeli chodzi o ubrania, to ja, to jest mój najmniejszy pakunek z rzeczy, które mam. Ja z reguły mam jakieś 2 zestawy na przebranie się, jak jest ciepło, jak jest zimno i tyle. Koszulkę właśnie jakąś zawsze gdzieś tam można dokupić, więc no i jakieś normalne buty do chodzenia, żeby nie chodzić w tych wielkich butach motocyklowych cały czas. Ale tak jak mówisz, najwięcej miejsca zajmuje sprzęt kempingowy, narzędzia, które też trochę ważą, zapasowe dętki na przykład do motocykla, które zajmują sporo miejsca. Więc to wszystko się składa na już taki dosyć pokaźny pakunek. Ja też spakowana jestem dosyć kompaktowo, więc nic więcej poza tym nie mam.
No właśnie, wspomniałaś o tym, że starasz się ograniczyć ilość rzeczy do 2 walizek. Jak się zaczęła wojna na Ukrainie i ci ludzie zaczęli uciekać, zostawiając wszystko i mieli ze sobą tylko 1 walizkę. Ja w tym czasie zmieniałam mieszkanie i się przeprowadzałam i stwierdziłam, że mam strasznie dużo niepotrzebnych rzeczy. Mhm. Po co mi 3 stoły? I wiesz, i nie wiem, 16 krzeseł, jak mieszkam z jeszcze 1 dodatkową osobą, że gromadzimy tyle rzeczy, które są nam kompletnie do niczego niepotrzebne. Już nie mówiąc o ciuchach, w których się nie chodzi.
Tak.
Ostatnio znalazłam w szafie nierozpakowany worek z rzeczami. Nawet nie wiedziałam, że je mam, co znaczy, że ich nie potrzebuję, tak? A minął już ponad rok od przeprowadzki. Więc lubimy gromadzić, bo wydaje nam się, że to jest jakąś formą też luksusu dla nas. Mhm. A co jest dla ciebie luksusem właśnie w takiej sytuacji? Wolność?
Podróży? Taki ręcznik, nie turystyczny, tylko taki prawdziwy ręcznik, którym można się tak fajnie wytrzeć. Więc zawsze się naśmiewam, jak gdzieś nocuję u kogoś i ktoś pyta, czy chce ręcznik. Mówię, tak, to wtedy będzie 10 gwiazdek.
Musi mieć, nie wiem, jakąś konkretną strukturę.
Zwykły ręcznik, bo taki ten podróżniczy ręcznik, on jest taki inny w dotyku i on tak nie zbiera do końca wody. Jest i tak jak się go używa codziennie przez rok albo dwa, to już ma się go dość, więc to taki zwykły, prawdziwy ręcznik jest takim, którym się można tak owinąć. To jest taki dla mnie znak luksusu.
No właśnie, a jak na trasie chociażby z dostępem do sanitariatów, żeby wziąć prysznic i tak dalej? Też miałaś gdzieś to po drodze zaplanowane, czy po prostu jak się
nie,
trafiło?
Nie, na takie rzeczy to kompletnie nie zwracam uwagi. Zawsze gdzieś coś będzie. Jak się jedzie przy morzu, to się można przekąpać w morzu. Od czasu do czasu są jakieś hostele, hotele, w którym można wziąć prysznic. W Afryce też nie było tak, że ja cały czas spałam pod namiotem. W czasie jazdy przez Afrykę Zachodnią tam ciężko było znaleźć takie miejsce, gdzie ja rozstawiałabym namiot i nie byłoby nikogo wokoło. A ja mam taką zasadę, że skoro podróżuję solo, to nikt mnie nie widzi, jeżeli śpię gdzieś pod namiotem. I to było trudne w realizacji, więc tam głównie się przemieszczałam, jeżeli chodzi o bazę hotelową czy tam hostelową. Ale nie, no nie sprawdzam opcji dostępu do wody. Zawsze gdzieś można znaleźć jakieś jezioro, w którym można się przekąpać, rzekę. Więc to zawsze jakieś rozwiązanie jest. A jak nie ma żadnego zbiornika wodnego, to zawsze są wilgotne chusteczki.
A, to tak, to się sprawdza. Kto je wynalazł, powinien dostać nagrodę.
Tak.
Mówisz o tych jeziorach i rzekach i ja zaraz widzę tam jakieś wielkie zwierzęta, które mogą mnie pożreć, więc bardzo tak optymistycznie podeszłaś do tej wyprawy. Raz, że zwierzęta, dwa, że na drodze do różnych ludzi można spotkać. Afryka jest w zależności od kraju taka niestabilna trochę militarnie, ale masz szczęście do ludzi, chociażby ten mężczyzna, który cię podrzucił, tak, swoją ciężarówką.
Mi się wydaje, że w podróżowaniu trochę trzeba mieć szczęście, to raz, ale dwa, też wierzyć dobro ludzi, no bo procent ludzi, którzy gdzieś tam są szaleni i zrobią nam krzywdę, jest bardzo mały, więc prawdopodobieństwo, że coś nam się stanie, jest też małe. Ja wierzę w dobro ludzi i tak staram się podróżować. No i odpukać do dziś dzień, po tych już paru latach, nigdy nie miałam jakiejś podbramkowej sytuacji. Zawsze też wychodzę z założenia, że szeroki uśmiech, spokojna rozmowa mogą rozwiązać pewne tematy. To było widać bardzo w Nigerii na przykład, gdzie bardzo dużo było checkpointów, gdzie policja tudzież wojsko zatrzymywali i oni stali zawsze z takimi groźnymi minami i karabinami. Jak tylko zdjęło się kask, ja oczywiście od razu uśmiech do ucha i jakaś tutaj dyskusja i automatycznie zmieniało się nastawienie z takiego groźnego, że chcą łapówkę czy coś i to się wszystko zmieniało na nastawienie, o to daj nam swój numer telefonu i zostańmy przyjaciółmi. Więc to było takie, że nie czujesz się jakoś tak strasznie źle, aczkolwiek jeżeli chodzi o całą Afrykę, to Nigeria była takim krajem, gdzie było różnie. I my z tego też względu, z jeszcze jedną motocyklistką, zdecydowałyśmy ten kraj przejechać razem. To ze względów bezpieczeństwa też. Więc podróżując też, słuchasz trochę tej swojej intuicji, wewnętrznego głosu. Ja, jeżeli coś mi mówi, że coś jest nie tak, na przykład w miejscu, gdzie śpię pod namiotem, to się przenoszę. Jak czuję, że jakiś hotel albo jakiś nocleg u lokalnych ludzi, coś mi tu nie pasuje, to też się zawijam. Więc staram się zawsze słuchać siebie, żeby się nie władować w jakąś dziwną sytuację.